informuję, że przebieg obrad jest rejestrowany w zapisie dźwiękowym i wizyjnym. Również informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016, łamane przez 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tzw. RODO na drzwiach wejściowych do sali obrad została umieszczona klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa obecnie obowiązujących. Prośba o zapoznanie się przez te osoby, które jeszcze nie zdążyły. Również informuję, że zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad druk nr 69 wraz z materiałami zostały przekazane Państwu radnym pod koniec zeszłego tygodnia. Jak zwykle poproszę o wyciszenie telefonów komórkowych i również trzymanie się ram czasowych do 3 minut na wypowiedź radnego. Stwierdzam, że na sali znajduje się kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecnie 18 osób podpisanych na liście obecności. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie uczynił, to tutaj proszę do pani przewodniczącej Zygańskiej, która jest dzisiaj sekretarzem obrad. Ale w związku z tym, że mamy kworum, otwieram 14. sesję Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 9 grudnia 2019 roku. Witam mieszkańców, którzy poprzez transmisję są z nami i nas oglądają. Witam pracowników Urzędu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy na czele z panem burmistrzem Ludwikiem Rakowskim. Witam państwa radnych i przystępujemy do procedowania. Dzisiejsza sesja, proszę państwa, została zwołana na podstawie paragrafu 22 ustęp 4 statutu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy w związku ze złożeniem wniosku o zwołanie sesji przez zarząd dzielnicy z proponowanym państwu porządkiem obrad. Jedną zmianę, którą jakby do porządku obrad proponowanego przez zarząd udało się wprowadzić, to jest projekt stanowiska, o który jako przewodniczący rady zawnioskowałem z prośbą do wnioskodawcy, czyli do zarządu, o to, aby ten porządek rozszerzyć. Zarząd wyraził taką zgodę i w związku z tym na koniec dnia 5 grudnia mieliśmy jakby wniosek z pełnym porządkiem obrad. To też 6 niezwłocznie rano sesję zwołałem na dzień dzisiejszy z jakby tym finalnym zaproponowanym państwu porządkiem obrad. To stanowisko, które zaproponowałem, jest wynikiem to tak naprawdę rozmów członków prezydium rady. Tu z panem przewodniczącym Kuszłejko na ten temat dyskutowaliśmy, ponieważ Rada Dzielnicy Ursynów analogiczne stanowisko podjęła kilka tygodni temu. Stwierdziliśmy, że to też jest ważne i istotne, żeby przypomnieć temat filtrów i zwrócić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby takie filtry zamontować u wylotu z tunelu POW przed oddaniem samej trasy. Pozostałe punkty to projekty uchwał, o które wnosił zarząd dzielnicy i standardowe punkty, czyli przyjęcie porządku obrad, interpretacja pytania radnych i otwarcie i zamknięcie sesji. Czy do tego momentu, do tego punktu, do porządku obrad ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi? Nie widzę, więc jakby wszystko jest jasne. Zatem odczytam porządek obrad. Przypominam, że sesja zwoływana na wniosek zarządu w trybie paragrafu 22 ustęp 4. Gdyby miała być zmiana porządku obrad, wymaga to również zgody wnioskodawcy, nie tylko bezwzględnej większości rady, ale uwag nie ma. Zatem odczytam państwu porządek obrad dzisiejszej 14. sesji Rady Dzielnicy Wilanów. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad 14. sesji Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Punkt trzeci, projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok, druk nr 65. Punkt czwarty, projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ulica Przyczółkowa 27 oraz likwidacji przedszkola nr 223 Skarby Powsina w Warszawie, ulica Przyczółkowa 27, druk nr 66. Punkt 5. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej nr 261 imienia Stanisława Kostki-Potockiego w Warszawie, ulica Wiertnicza 26, wchodzącej w skład zespołu szkół nr 79 imienia Stanisława Kostki-Potockiego w Warszawie, ulica Wiertnicza 26, poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w mieście stołecznym w Warszawie, druk nr 67. Punkt 6. Projekt stanowiska w sprawie instalacji urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu drogi ekspresowej S2 południowej obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska. Zadanie A. Budowa drogi ekspresowej S2 południowa obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Puławska bez węzła do węzła Przyszółkowa bez węzła dalej POW, druk nr 68. Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8. Zamknięcie sesji. Przystępujemy zatem niezwłocznie do procedowania. Zatem przechodzimy do punktu numer 3. Oddaję głos pani skarbnik Bogusławie Kielak. Proszę bardzo o zreferowanie tego punktu.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, tak naprawdę jedna zmiana, mianowicie w związku z wyrokiem sądu apelacyjnego zaszła konieczność znalezienia środków na wynikający z niego wyrok, łącznie 995 191 zł. Wyrok dotyczy realizowanej umowy na budowę, na wykonanie prac budowlanych w budynku przy ulicy Przyczółkowej 27a oraz budowy ulicy 19 Kut, zadanie inwestycyjne sprzed 12 lat. Jeśli taka kwota, do takiej kwoty jesteśmy zobowiązani ją uiścić, w związku z czym zaszła konieczność znalezienia środków na pokrycie tego wydatku i stąd zmiany w wydatkach bieżących. Jeszcze były wolne środki niezaangażowane w kwocie 170 tysięcy złotych na utrzymaniu dróg gminnych, 15 tysięcy na rozliczeniach z VAT-em. Natomiast cała różnica to są środki, które pochodzą ze zwiększenia planu dochodów dzielnicy. Kiedy na ostatniej sesji Rady Dzielnicy wnioskowaliśmy do Rady Miasta o wprowadzenie zmian na sesję 12 grudnia, to wtedy, jeśli państwo dobrze analizowaliście materiał, to już było widać, że mamy dochody ponadplanowe z tytułu wpłat dotyczących odszkodowań za zajęcie gruntów pod południową obwodnicę Warszawy. I te środki tu w kwocie 677 tysięcy wnosimy, aby był zwiększony załącznik dzielnicowy w zakresie dochodów. To są dochody wykonane. Kolejne dochody wykonane to wpływy z zajęcia pasa drogi w związku z wydanymi decyzjami, prowadzoną windykacją, zwiększenie tego planu o kwotę 137 tysięcy złotych i brakująca kwota do pełnego pokrycia zobowiązania wynikającego z wyroku, to są też uzyskane wpływy ponad plan z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kwota 3191 zł. I to są wszystkie zmiany, które tu państwu proponujemy w tym materiale. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych będzie chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Anna Drewniak.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałabym się coś dowiedzieć, bo nic mi nie mówi sąd apelacyjny, dobrze mówię, i kwota podana, niewiele wiem na ten temat. Czy mogłabym coś usłyszeć więcej? Dlaczego przegraliśmy, dlaczego tak wyszło? No to jest ogromna suma, ponad 900 tysięcy.
Dziękuję pani radna. Proszę o zabranie głosu. Który z panów burmistrzów, czy pani skarbnik? Pani skarbnik, tak? Proszę bardzo.
Dziękuję. No może mi będzie trudno mówić o przyczynach, dlaczego akurat nie odnieśliśmy zwycięstwa idąc ze sprawą do sądu apelacyjnego. Natomiast z perspektywy lat, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, ta inwestycja nie była wykonana w terminie przez podmiot, który wygrał postępowanie przetargowe. Zgodnie z zapisami umowy musiały być potrącone kary umowne i oto po latach, bodajże w roku 2012, wykonawca wniósł pozew do sądu. No sądy pracują jak pracują, dziś mamy ich efekt. Tak, tyle mogę powiedzieć na ten temat.
Dobrze, no czyli jest to wniesiona tak sprawa wykonawcy, którą wykonawca wygrał z miastem. Czy są jeszcze jakieś pytania z Państwa strony? Proszę bardzo, pani Anna Drewniak.
Nie bardzo. Ja wiem, że to jest wyrok sądowy, pani naczelnik. Słyszałam, doskonale do mnie dociera jeszcze, tylko ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Dlaczego? O jaką dokładnie? Ja chciałabym dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Co nie wypłaciliśmy, o co się upomina wykonawca, za co mamy jeszcze odsetki płacić. Ja chcę to poznać.
Mhm. Dobrze, dziękuję pani radnej. Głos zabierze kto? Panowie? Pani naczelnik Elżbieta Krzanowska, proszę bardzo.
Dzień dobry. Proszę Państwa, ja tylko tak powiem pokrótce. To była realizacja Przyczółkowa 27A, to jest nasze Centrum Kultury, biblioteka i to jest ten budynek. Umowa była zawarta 23 listopada 2007 roku. Mówimy o bardzo odległym terminie. Termin wykonania był maj 2009 rok. Wykonawca oddał nam obiekt z dużym opóźnieniem. W grudniu 2009 dopiero obiekt został uruchomiony. I właśnie naliczyliśmy kary, ponieważ nie było podstaw do zawarcia żadnego aneksu, przynajmniej w naszej ocenie nie było aneksu. Z umowy wynikało, że niestety musieliśmy naliczyć kary. To było rzędu 440 460, tu szczegóły. Także to są pieniądze, które myśmy wtedy pozyskali. To nie jest tak, że w tej kwocie 900 w tej chwili, to jest tylko, to są te pieniądze, które myśmy wtedy potrącili. Natomiast wykonawca wniósł sprawę do sądu i my otrzymaliśmy pozew dopiero 23 stycznia 2013 roku. To był w ogóle już ponad 3 lata po zakończeniu inwestycji. Także w sumie rozstaliśmy się, powiedzmy, w zgodzie. Pozew wpłynął ponad 3 lata do urzędu, więc to nasza rozpoczęły się działania w sądzie. No i tyle mogę Państwu tylko powiedzieć, że byli biegli, były orzeczenia, procedowało się to do dzisiaj. Tak technicznie to z mojej strony tyle.
Rozumiem, że to już sąd apelacyjny, więc tutaj została tylko kasacja, tak? Więc to jest jakby jedyna procedura. No tak, no jest, rozumiem, wyrok jest prawomocny i jakby to trzeba, te środki trzeba zapłacić, tak? Musimy, rozumiem, jeszcze do Rada Miasta musi przecież te środki de facto jeszcze zatwierdzić. Dobrze, to z Państwa radnych jeszcze. Proszę, pani Katarzyna Radzikowska.
Ja bym chciała coś więcej o tej strukturze odsetek kosztów, gdyby pani naczelnik mogła precyzyjniej nam wyjaśnić. To znaczy, jaką kwotę stanowią odsetki?
Dziękuję, proszę. Pani Bogusława Kielak, proszę bardzo.
W załączniku numer 4 do materiałów macie Państwo podzielone na dwie kwoty. Ta mniejsza kwota to jest należność główna, natomiast większa kwota, te 501 359 zł, to jest wysokość odsetek, jakie zobowiązani jesteśmy zapłacić. One mogą być nieco mniejsze. No, zależy to od tego, kiedy po sesji Rady Miasta dostaniemy materiały potwierdzające, że ta zmiana została wprowadzona do załącznika dzielnicowego i jak uruchomimy płatność, tak? Więc tu mogą być nieco te kwoty mniejsze, ale my staraliśmy się do planu wprowadzić taką kwotę, żeby się nie okazało, że z jakichś powodów nie możemy tego zrealizować w tym roku, tak? Więc to jest nieco większa kwota jest na ten moment odsetek niż należność główna.
pieniądz w czasie, niestety. To tak jest. Dobrze, proszę Państwa, pan Paweł Kulka jeszcze, proszę bardzo.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Ostatnie pytanie, myślę, w tym temacie. Chcielibyśmy akurat poznać też osobę odpowiedzialną za zaakceptowanie tych naliczenia kar umownych, które doprowadziło do niekorzystnego wyroku sądu. Więc taką informację poprosimy. Jeśli nie teraz, no to na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Naliczenie kar wynika na wprost z wyroku sądu. Są podane wartości, od jakich, od jakiego terminu, od jakiej kwoty mamy liczyć te odsetki do dnia zapłaty.
O co innego, aby to pana radny? To jeszcze proszę, jeszcze raz, może pani radny.
Ja mówiłem o karach, które my naliczyliśmy temu wykonawcy, tak?
Okay. Proszę pani naszej szanowska.
Ja nie bardzo chciałabym to operować nazwiskiem, ale pan burmistrz już tutaj nie pracuje od kilku kadencji, który wtedy nadzorował, aczkolwiek nie sądzę, żeby to była jakakolwiek wina, dlatego że jeżeli z umowy wynika, że wykonawca miał zakończyć 30 maja kontrakt, a zakończył go dopiero we wrześniu, jest protokół zgłoszenie do odbioru, to dopiero jakby te kary nie zostały naliczone, to dopiero mielibyśmy wtedy poważny problem. Natomiast wykonawca miał prawo zwrócić się do sądu o miarkowanie kar i o to się zwrócił. Natomiast my już nie odpowiadamy za to, jakie były opinie biegłych. Myśmy je oczywiście mocno się do nich ustosunkowywali i działali, i nasi mecenasi działali we wszystkich instancjach. Więc tutaj pojęcie, kto zawinił, to raczej wina byłaby wtedy, gdyby na podstawie tych materiałów, które są w umowie, te kary nie zostały naliczone, bo nie było podstaw umownych, żeby kar nie naliczyć. Termin nie został dotrzymany i ewidentnie wynika to z rachunku w dniach, jeśli chodzi o okres.
Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, pan Rafał Krzenowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Pani naczelnik, czy ten pozew to był o kwestii wysokości kar umownych, który ich powód wniósł o obniżenie kary umownej?
Proszę, pan mecenas. Proszę.
Kary umowne zostały potrącone z płatnością. Powód wnosił o... Tak. Powód wnosił o zapłatę faktury z pominięciem naliczenia kar umownych. Sąd uznał, że o ile do opóźnienia doszło, to w sposób niezawiniony ze strony wykonawcy. I taka była konkluzja sądu. Do takich wniosków doszedł sąd. Aczkolwiek no... Jest to wyrok sądu, no, z którym możemy się nie zgadzać, ale no, jest jaki jest.
Ale sankcjonujemy, bo to jest wyrok sądu, dokładnie tak. Jest ostateczny. Proszę pani Małgorzata Gabriel.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam jeszcze dopytać, ponieważ jak rozumiem, to jest wyrok sądu apelacyjnego, który jest wykonalny, natomiast przy tej wielkości wartości przedmiotu sporu przysługuje skarga kasacyjna i rozumiem, że będziemy ze skargą kasacyjną jako dzielnica występowali i znajdowali podstawy do skargi kasacyjnej, do wstrzymania wykonalności tego wyroku sądu apelacyjnego zapewnie, bo to jest na tyle duża kwota, że myślę, że no, powinniśmy szukać podstawy do skargi kasacyjnej wszelkiej. Chciałabym usłyszeć formalnie, oficjalnie informacje na ten temat od pana mecenasa. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę, panie mecenasie.
Każdy wyrok, który wpływa do urzędu, jest analizowany pod kątem przysługujących środków zaskarżenia, środków prawnych i tak samo też będzie w tej sprawie. Ja nie chcę przesądzać o tym, czy tutaj będzie wnoszona skarga kasacyjna, czy nie będzie wnoszona skarga kasacyjna, bo też z punktu widzenia mecenasa, który wnosi skargę, która jest niedopuszczalna albo nieuzasadniona, grozi to też odpowiedzialnością dyscyplinarną. Więc dopiero jeżeli istnieją rzeczywiście podstawy do wnoszenia skargi kasacyjnej, taką skargę wolno wnosić pełnomocnikowi. Ale oczywiście wyrok będzie analizowany też pod tym kątem. Jak najbardziej tak.
Tak. To wcześniej, pani radna, ja jakby o tym mówiłem, że tak pani na pewno wie lepiej ode mnie, bo pani jest prawnikiem, nie ja, ale mówiłem o tym właśnie, że sąd apelacyjny jest wyrok, jeżeli jest prawomocny, to musimy się do niego ustosunkować i zapłacić, ale że no, ostateczną drogą jest skarga kasacyjna i tutaj panowie burmistrze powiedzieli, że no, nie wykluczają fakt, że nie było to do mikrofonu, tak? W zależności od tego, jaka będzie tutaj analiza prawna przestawiona, tak? Że taka możliwość też będzie brana pod uwagę. Rzeczywiście kwota jest duża, tak? No, lat minęło od tego wiele, tak? No i te odsetki niestety przerosły należność główną. Ale z wyrokami sądu przynajmniej my na tej sali polemizować nie powinniśmy. Myślę w większości. Dobrze. Nie ma więcej pytań. Czy klub coś do tego wnosi? Nie, dziękuję. Zatem odczytam projekt uchwały i przystąpimy do procedury głosowania. Najpierw tak sprawdzimy listę obecności jeszcze, tak, poprzez nasze piloty do głosowania, czy tam urządzenia. Okej, tak? Jakby Państwo radni mogli wcisnąć przycisk OK na swoich urządzeniach do głosowania najpierw, dobrze? To sprawdzimy je, czy wszystko jest w porządku. Pana Królickiego nie ma, pani Ważyńskiej ma, pan Puchalski. Jeszcze nie wszyscy radni obecni na sali wcisnęli. O, już teraz tak, bo nie ma pani Anny, nie ma pana Przemka. Dobrze, czyli wszyscy już potwierdzili swoją obecność. 19 osób jest obecnych na sali i mogących oddać swój głos. Zatem odczytam projekt uchwały, przystąpimy do głosowania. Druk numer 65, projekt uchwały Rady Dzielnicy Wianów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wianów Miasta Stołecznego Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wianów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok. Postawa prawna w materiale, paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje się zmiany w załączniku Dzielnicy Wianów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok zgodnie z załącznikami od numeru 1 do numeru 6 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała podlega przekazaniu prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy, przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz skarbnikowi Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Dzielnicy Wianów Miasta Stołecznego Warszawy. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o przycisk numer 1. Kto jest przeciw, numer 2. Kto się wstrzymuje, numer 3. Zarządzam głosowanie. Dobrze, dziękuję. Zamykam głosowanie. Wyniki są następujące. Głosów za 17, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 2. Zatem uchwała została przez Radę podjęta. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu numer 4. Myślę, panie burmistrzu, panie naczelnik, czy numer 4 i 5 omówimy za jednym razem, czy chcecie Państwo... Tak, bo są to punkty analogiczne, myślę, tak? Dotyczą zmian myślę, porządkowych w oświacie, z tego co czytam. Więc w takim razie procedujemy, proszę Państwa, punkt numer 4, ale w tym punkcie numer 4 również, rozumiem, pan burmistrz Buczyński omówi również punkt numer 5, bo jest on analogiczny, dotyczy podobnych zmian, czyli jakby zmiany porządkowe, reorganizacja w oświacie. Proszę, oddaję głos panu burmistrzowi Buczyńskiemu.
Szanowni Państwo, panie przewodniczący, szanowni Państwo, tu omówienie będzie wyjątkowo krótkie, dlatego że jest to tak naprawdę kolejny etap tej reorganizacji, którą mamy już dokładnie z tymi placówkami. W tym samym kontekście mieli Państwo do czynienia. Chodzi tutaj o Przyczółkową 27, czyli zespół szkolno-przedszkolny, który rozwiązujemy i likwidujemy przedszkole Skarby Powsina. Tu już wielokrotnie na tej sali było, ta argumentacja była wypowiadana. Robimy reorganizację, otworzyliśmy przedszkole na Latoszkach, więc myślę, że tutaj tego powtarzać nie trzeba. Tym bardziej, że to jest jakby kolejny etap procedowania tych uchwał. Zaraz, to jest ten pierwszy punkt, natomiast piątka, czy pierwszy w kolejności oświatowy, czwarty w porządku obrad. Natomiast piątka jest to przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 261 imienia Stanisława Kostki-Potockiego, wchodzącej w skład zespołu szkół imienia 79, poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych oraz zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. To też było omawiane, wiemy, gdzie planujemy oddziały przedszkolne, będą również, zaplanowaliśmy je również w nowej szkole w Osi Królewskiej. Myślę, że to jakichś szczególnie długich moich narracji to nie wymaga. Jest to kolejny etap procedowania tych uchwał.
Dziękuję panie burmistrzu. Oddaję głos państwu radnym. Kto z państwa radnych chce zabrać głos, zadać pytanie? Proszę pani radna Anna Drewniak.
Ja bym, ponieważ nie jestem w Komisji Oświaty, chciałam troszkę to pytać. Rozumiem, że likwidujemy te zerówki w szkołach, dlatego że nie ma miejsc dla dzieci, żeby po prostu wykorzystać te sale na sale dla uczniów już w klas 1 i wyżej. Dobrze myślę, bo muszę państwu powiedzieć, że dostałam maila takiego z zapytaniem rodzice szkoły 261, dobrze nie mylę, Kostki Potockiego, pytali mnie, czemu ma służyć ankieta. Oni dostali tam ankietę i nie bardzo wiedzieli. Ja myślę, że chodziło o to, również, że chcemy zlikwidować zerówkę, bo jeszcze wtedy dokładnie nie było to powiedziane. Natomiast źle to, że będzie trudno niektórym rodzicom, którzy mają trójkę dzieci w tej szkole, a w tym dziecko z zerówki będzie w zerówce dowozić do innej szkoły. Ale jeżeli to chodzi o to, żeby dzieci krócej się uczyły, no to już mam informację.
Dziękuję. Panie burmistrzu, pan mógł się odnieść, czy to rzeczywiście tak o to chodzi, żeby dzieci krócej się uczyły i między innymi i stąd ta zmiana, tak? Jakby pan mógł odpowiedzieć na pytanie pani radnej. Proszę bardzo, pan burmistrz Artur Buczyński.
Tak, dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie przewodniczący, państwo radni, pani radna Drewniak rzeczywiście tu zadała sobie pytanie i też na nie od razu odpowiedziała, więc mam też bardzo uproszczoną sytuację. To rzeczywiście chodzi o to, żeby w tej szkole był jak największy komfort nauki. Jak wiadomo, zostały zlikwidowane gimnazja, którego tam nie było, ale wydłużył się rocznikowo szkoły podstawowe, doszły nam klasy 7-8 i w związku z tym, że planujemy również otwarcie oddziałów przedszkolnych w nowo wybudowanej szkole, zawsze na dzielnicę patrzymy tak holistycznie, całościowo, to tutaj postanowiliśmy dla komfortu uczestników tej szkoły, czyli dla uczniów, taki ruch wykonać. Jeśli chodzi o tą ankietę, to ja może poproszę panią naczelnik Pawłów, bo ja już technikalia, nie chciałbym pomylić czegoś. To jakby pani naczelnik Pawłów jest z nami, opowiedziała nam, o co chodzi tam z tą informacją dla rodziców, jak to było. Tak, żeby już było to w pełni.
Tak, to dziękuję panie burmistrzu i proszę pani naczelnik.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, na 6 miesięcy przed likwidacją organ prowadzący musi powiadomić rodziców, całą społeczność szkolną. Ponieważ zrobiliśmy to za pośrednictwem dyrekcji, kierując pismo do dyrektora z prośbą o powiadomienie rodziców w formie papierowej oraz przez Librusa. I dlatego taka informacja musiała wyjść, bo wynika to z obowiązków prawa oświatowego.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Przypominam, jesteśmy w punkcie numer 4. Jest to projekt uchwały Rady Dzielnicy Winnowych Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2019 roku, druk numer 66, w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ulica Przyłkowa 27 oraz likwidacji przedszkola nr 223 Skarby Powsina w Warszawie, ulica Przyłkowa 27. Treść, podstawa prawna i treść uchwały, tak jak państwo macie materiale, druk numer 66. Przystępujemy do procedury głosowania. Możemy tak? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tegoż projektu uchwały, proszę o wciśnięcie przycisku numer 1, kto przeciw numer 2, kto się wstrzymuje numer 3. Zarządzam głosowanie i proszę o oddanie głosów. Tak. Dobrze, zamykam głosowanie. Wyniki są następujące. Za głosowało 16 radnych, przeciw 0 głosów, 2 głosy wstrzymujące. Uchwała została przez Radę przyjęta. Przechodzimy do punktu numer 5. Ten punkt był też wspólnie z numerem 4 omówiony, ale jeśli są jakieś jeszcze pytania ze strony Państwa radnych, to kto chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przystąpimy do procedury głosowania. Druk numer 67, projekt uchwały Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 261 imienia Stanisława Kostki-Potockiego w Warszawie, ulica Wiersza 26, wchodzącej w skład zespołu szkół nr 79 imienia Stanisława Kostki-Potockiego w Warszawie, ulica Wiersza 26, poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w mieście stołecznym Warszawy. Postawa prawna i treść bez zmian, druk numer 67. Przystępujemy do procedury głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Zarządzam głosowanie. Czy wszyscy oddali swoje głosy? Czy ktoś jeszcze potrzebuje czas, żeby oddać głos? Nie widzę, zatem zamykam głosowanie i proszę o wyświetlenie wyników. Wyniki głosowania są następujące. 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Zatem uchwała została przez Radę przyjęta. Proszę Państwa, kolejnym punktem jest punkt numer 6. Jest to projekt stanowiska, jak mówiłem wcześniej na wstępie, to może teraz jakby kilka słów wyjaśnienia. To jest stanowisko, które tutaj wspólnie z przewodniczącym Kuszłejko stwierdziliśmy, że warto je włączyć do porządku obrad i warto zwrócić na to uwagę. Ono dotyczy tak naprawdę przysłowiowych filtrów, czyli urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu drogi ekspresowej S2, czyli tak zwanej POW, która jest w trakcie budowy. Nie wiemy, czy się zakończy w 2020 roku, czy później. No, mamy nadzieję, że tak jak zgodnie z zapowiedziami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie oddana ta droga w 2020 roku. Natomiast no, warto się przypomnieć, warto zwrócić uwagę na to, że nadal jakby mamy kwestię filtrów nie rozwiązaną, a przypominam, no, że z tunelu, który będzie biegł od ulicy Puławskiej niemalże, praktycznie od Puławskiej do ulicy, do Skarpy tak naprawdę, do wylotu w Wilanowie na Skarpie, będzie to wielka arteria, jakby ujście tunelu będzie na terenie już naszym, czy na pograniczu Ursynowa z Wilanowem i jest to swego rodzaju stanowisko, apel o to, aby te filtry powstały i żebyśmy tak naprawdę byli, nie wiem czy spokojni w 100%, ale spokojniejsi o to jako mieszkańcy dzielnicy Wilanów, że oddychamy oczyszczonym powietrzem, nie powietrzem bezpośrednio wychodzącym bez filtrów, czyli bardzo zanieczyszczonym w spaliny samochodowe, które trafiają do naszej dzielnicy. Stąd ten projekt stanowiska. W poprzedniej kadencji na ten temat i były spotkania i o tym również dyskutowaliśmy, natomiast jest to projekt na kilkanaście miesięcy przed dodaniem POW, tak aby to stanowisko wzmocnić, aby się przypomnieć i aby zaapelować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zamontowanie filtrów, czyli urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, pan Paweł Kulka był pierwszy, następnie pani Katarzyna Radzikowska. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam pytanie odnośnie tych filtrów. Czy była jakaś ustawa, uchwała tutaj naszej Rady w poprzedniej kadencji odnośnie tych filtrów, podobna do tej, którą dzisiaj zamierzamy podjąć? Oprócz tego, po poproszę też, nie wiem, pana przewodniczącego albo pana przewodniczącego Tomasza Kuszłajka o odpowiedź na pytanie, czy na etapie projektowania tej trasy była kwestia podnoszona tych filtrów, tak? Czy to po prostu coś nowego? I generalnie też czy zarząd dzielnicy wnioskował o te filtry, czy na etapie opiniowania projektu POW. Więc takie trzy pytania, poproszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie radny. Na pytanie numer jeden zapytam, uchwały nie było w tej sprawie. Na pytanie dotyczące, czy były w tej sprawie rozmowy, już mówiłem, w poprzedniej kadencji były na ten temat wielokrotnie rozmowy podczas chociażby komisji, gdzie mówiliśmy i sesji również o tym, że takie filtry na pewno by się przydały i by zapobiegały zdecydowanie zanieczyszczeniu powietrza, które będzie wydostawało się z tunelu trasy. Czy tu pytanie było jeszcze, panowie burmistrzowie, do zarządu o to, czy zarząd tak rozmawiał, rozumiem, z generalną dyrekcją, czy wnioskował coś na etapie projektu, czy były w tej sprawie jakieś wystąpienia do generalnej dyrekcji? Do mikrofonu tylko poproszę.
W tej chwili nie pamiętam takich wystąpień, to musiałem sobie to odświeżyć, ale nie, tak nie odpowiem.
Czyli oficjalnie okej, okay. Tak. Oficjalnie nie było. Proszę pani Katarzyna Radzikowska.
Dziękuję za głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo. W poprzedniej kadencji miałam przyjemność przewodniczyć Komisji Środowiska, która popełniła swego czasu wiele wystąpień, między innymi na temat ochrony powietrza. Tam wskazywaliśmy między innymi do władz Warszawy i do marszałka i do zarządu o tym, żeby się pochylać nad ochroną powietrza w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Wiele elementów było używanych, wskazywanych, między innymi różne elementy ekologiczne, które powodują poprawę zarówno jakości powietrza, ale i też parametry akustyczne. Było sporo materiałów i też spotkań z Generalną Dyrekcją, która opowiadała o swoim projekcie. Faktycznie wprost, stricte, żadnego wystąpienia na temat filtrów nigdy nie było, z tegoż powodu, ponieważ Generalna Dyrekcja zmieniała swoje stanowisko co do montażu filtrów kilkakrotnie. Z tego też względu, przypomnę państwu, w tej kadencji prosiłam pana przewodniczącego Puchalskiego, nie dalej jak parę miesięcy temu, aby doprowadził do spotkania z Generalną Dyrekcją w ramach Komisji Inwestycji Infrastruktury, z tego względu, że nie mamy już dedykowanej Komisji Środowiskowej, ale żeby przy okazji właśnie Komisji Inwestycyjnej, która poniekąd też odpowiada za inwestycje, nie tylko miejskie czy tutaj odbywające się na terenie, ale też takie właśnie, które się odbywają, się dzieją na terenie dzielnicy, aby doprowadzić skutecznie do spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i uzyskać od właściwej strony rzetelne informacje na temat stanu faktycznego, jeśli chodzi w ogóle o wiele elementów, w tym między innymi sprawę filtrów. Ja przypomnę, że dawno temu Generalna Dyrekcja pierwotnie mówiła, że filtry będą. Potem mówili, że oni zabezpieczą miejsce pod filtry i ostatecznie to jedno z ostatnich spotkań, które miało miejsce bodajże w roku 18, tudzież 17, ja w tej chwili nie pamiętam, wnioski z niego były takie, że oni muszą, nie ma stricte przepisów, które regulowałyby parametry tych filtrów i oni muszą doprecyzować sobie ten rodzaj filtrów w trakcie jakby realizacji inwestycji i w trakcie też ewentualnie przyszłych przepisów to regulujących. Ponieważ też wiele się zmieniło w tym zakresie, dlatego tak jak podkreślam po raz drugi, rekomendowałam spotkanie z Generalną Dyrekcją, gdzie wiele tych elementów byłoby omówionych. Teraz panowie proponujecie w tym stanowisku dosyć konkretną rzecz. Znaczy powiem tak, ja w ogóle w żaden sposób nie kwestionuję zasadności zrobienia stanowiska. Natomiast kwestionuję to, co tam napisaliście. Mianowicie proponujecie montaż filtrów przed oddaniem obwodnicy. Tak mniej więcej z grubsza czytając to stanowisko. I proponujecie prognozy i projektowanie tych instalacji w oparciu o symulacje. Ja mam z tym problem, powiem dlaczego, ponieważ symulacja będzie dalej symulacją, nie będzie stanem faktycznym. Przypomnę, że zapewnienia Generalnej Dyrekcji dotychczas były takie, że najpierw trzeba jakby pewne rzeczy przemierzyć, sprawdzić, tudzież zacząć używać, chociażby tak, jak to zostało uzgodnione z hałasem i akustyką, i dopiero pod to skutecznie zabezpieczyć. Nie kwestionuję zasadności wystąpienia do Generalnej Dyrekcji. Ubolewam, że nie spotykamy się z Generalną Dyrekcją, nie wiemy, co się dzieje, w jakim momencie jesteśmy, jeśli chodzi o kwestie wykonawcze, projektowe i co się zadziało przez te dwa lata z punktu widzenia inwestycji i tego konkretnego tematu. Ja przypomnę, rozmawialiśmy o tym, żeby to spróbować zrobić jeszcze w grudniu. Tu pan przewodniczący Puchalski mówił, że będzie próbował. No dzisiaj mamy projekt stanowiska. Opowiedziałam państwu pewną historię, która wydaje mi się logicznie wskazuje na to, że to jest albo zbyt precyzyjne w tym wskazaniu, że symulacja i że przed oddaniem jeszcze ma być zrobiony projekt. Dla mnie to jest nielogiczne i w kontekście tych wszystkich uzgodnień, które były i konsultacji z Generalną, mam tutaj dylemat. Poddaję pod rozwagę, aby być może po prostu zastanowić się, czy nie spotkać się najpierw z tą Generalną Dyrekcją, ustalić te wszystkie elementy i mając już praktycznie gotowe stanowisko, poprawiając je być może pod okoliczność, która dziś jest, a której nie znamy, bo nawet zarząd właściwie nic nie wie na ten temat, dopiero to stanowisko przegłosować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej za wypowiedź. No, wydaje mi się, że to jest... No... dość chronologicznie ustalone, tak, że najpierw wniosek jest o to, aby Generalna Dyrekcja przeprowadziła symulację, która odpowie na pytanie, tak, jakiego rodzaju urządzenie oczyszczające, patch filtry, tak, będzie niezbędne dla tunelu i dla oczyszczenia powietrza wychodzącego z tunelu. Następnie zabezpieczenie środków budżetowych, które umożliwią zainstalowanie tychże wybranych urządzeń i następnie przeprowadzenie procedury zakupowej na takie urządzenia i ich instalację, tak, do momentu oddania POW. Ja powiem tak, to co pani radna powiedziała, to właśnie wcześniej o tym chwilę mówiłem, także były właśnie komisje, były spotkania z Generalną Dyrekcją, były o tym rozmowy i ta, no pamiętam, że zdanie było raz filtry zamontujemy, raz może nie teraz, może po jakimś czasie, jak oddamy POW, pomierzymy i tak dalej. Przypomnę tylko taki fakt, nie wiem czy państwo o tym wiecie, ale 23 czerwca 2018 roku 9 organizacji społeczno-politycznych zawarło pakt na rzecz filtrów POW, wyrażając w nim poparcie dla instalacji tego typu urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu południowej obwodnicy Warszawy. 29 czerwca, bo jakby te stowarzyszenia wystąpiły do Ministerstwa Infrastruktury, i 29 czerwca 2018 roku, czyli jakieś półtora roku temu, Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, iż montaż filtrów w ramach realizacji budowy POW będzie niezbędny. Tak? Oczywiście nie określono kiedy, ale że będzie niezbędny. Ja mam taką obawę, że jak już POW zostanie oddana i będzie funkcjonowała, wówczas atencja Generalnej Dyrekcji, atencja innych ośrodków, które o tym decydują, przejdzie na inne, nie wiem, drogi, inne inwestycje, jeżeli one jeszcze będą kontynuowane i wówczas tych filtrów, no, mówiąc kolokwialnie, możemy się nie doczekać. Dlatego wydawało nam się, że i wydaje nam się nadal, myślę, tak, że taki projekt stanowiska na kilka bądź kilkanaście miesięcy, bo nadal nie wiemy, kiedy POW będzie oddana do użytku, jest celowy, aby zwrócić się do Generalnej Dyrekcji i ten temat uwypuklić, przypomnieć się i pokazać, że jednak jakby społeczność lokalna, tak? Wiemy, że POW jest oczywiście inwestycją ogólnokrajową, wielką i tak dalej, ale jednak przebiega przez naszą dzielnicę i to jest pokazanie, że społeczność lokalna o tym pamięta i oczekuje wykonania pewnych zadań, które zabezpieczą właśnie tą społeczność, tą wspólnotę lokalną na terenie dzielnicy, przez którą ta inwestycja przechodzi. Stąd jest Państwu zaproponowany ten projekt stanowiska. Jak mówiłem wcześniej, nie jesteśmy jedyni. Ursynów też próbuje ten temat Generalnej Dyrekcji naświetlić i uwypuklić. Proszę Pani Katarzyna Radzikowska.
Ja doskonale rozumiem intencje, bo tak się składa, byłam wtedy we wspomnianym czerwcu, jeśli chodzi o zabiegi organizacji do Ministerstwa Infrastruktury, właśnie o te filtry. Osobiście podpisywałam, więc też znam historię i wiem doskonale, o co walczymy. Tylko staram się wytłumaczyć trochę Państwu, będąc po wielu spotkaniach z Generalną Dyrekcją, ich sposób też myślenia i działania. Mianowicie podam inny przykład. Przykład akustyki, który pamiętam też był tu po wielokroć podnoszony. Dzisiaj mamy zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne w oparciu o symulacje. Czy one są tymi symulacjami, tymi zabezpieczeniami, co do których wszyscy możemy powiedzieć, że spełnią nasze oczekiwania? Absolutnie nie. Doskonale Państwo o tym wiecie, wiemy wszyscy i mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali, że to będzie niewystarczające, bo już dziś wiemy, że i to zresztą wie pan burmistrz chociażby Buczyński, który bardzo aktywnie, pamiętam, tu wykrzykiwał do Generalnej Dyrekcji, że to jest skandal, że pewne rzeczy nie będą zabezpieczone, pewne inwestycje, że nie biorą pod uwagę pozwoleń na budowę już o wydanych i inwestycji, które są w trakcie budowy i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że ta symulacja, w oparciu o tą symulację zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne są niewystarczające. Dlatego mówię po to Państwu, że mam daleko idącą obawę, czy projekt zabezpieczeń, czy projekt filtrów bez w oparciu o symulację, którą sobie zrobi Generalna Dyrekcja gdzieś tam znowu w oparciu o jakieś swoje własne wytyczne, będzie tym, czego faktycznie oczekujemy. Tu się pojawia w Waszym projekcie stanowiska jasne, konkretne wskazanie. Przed oddaniem inwestycji zamontowanie zabezpieczeń i wykonanie jeszcze symulacji, która to potwierdzi. I tu jest moja obawa, że to nie będzie tak, jakbyśmy chcieli, żeby było dobrze. Ja rozumiem też Waszą intencję, że chcecie to zrobić na zasadzie lepiej zrobić przed, bo później już w ogóle nie zrobią. Okej, rozumiem to. Natomiast zabrakło nam jednego spotkania w tej kadencji z Generalną Dyrekcją, o które przypomnę wnioskowałam, żebyśmy mogli ich naprawdę przepytać i w oparciu o to, co oni nam powiedzą i jakie będziemy mieć dalej obawy, bo śmiem twierdzić, że będziemy mieć ich więcej, przygotować to stanowisko lub to, które jest, po prostu poprawić. I to jest to, co Wam próbuję wytłumaczyć. Dziękuję. Mhm.
Znaczy ja mam, Pani Rena, też obawy o to, że... bo tak, no... Jeżeli nie, powiedzmy, ta symulacja by nie powstała, tak, no to znaczy, że też nie ma oparcia do tego, żeby te filtry powstały. Więc w związku z tym, rozumiem, miał być rzeczywisty wyrzut powietrza i zbadanie zanieczyszczeń, które wydostają się z tego tunelu. Czyli powiedzmy, zakładam, rok byśmy żyli, mieszkali no, w miejscu, gdzie te zanieczyszczenia dochodzą i dopiero wtedy byłaby jakaś reakcja. No, też jest to jakby możliwy sposób, jest to akcja-reakcja, natomiast no tutaj intencją jest to, żeby jednak to powstało właśnie, jak Pani słusznie zauważyła, przed oddaniem tej inwestycji, aby maksymalnie zabezpieczyć i ograniczyć to zanieczyszczenie powietrza na terenie naszej dzielnicy, bo z drugiej strony, no mówię, można czekać po otwarciu, ale też właśnie ja mam obawę, że się możemy nie doczekać i to jest jakby to ryzyko, bo potem badania mogą być też różne, tak? Oczywiście będą powoływani różni eksperci powiedzą, jedni powiedzą, że jest zanieczyszczenie, przekracza normy, drugie powiedzą, że nie przekracza, potem jest odwołanie się od tych decyzji, a wiemy, że no to trzeba będzie wydać jakieś dodatkowe środki po zakończonej inwestycji i mam obawę, że jak inwestycja się zakończy, tak jak mówiłem wcześniej, Atencja Generalnej Dyrekcji może skupić się na innych obszarach, na innych inwestycjach i o tej, ta może zostać trochę już jak uznana za zamkniętą, więc i zapomniana. Ale to jest, mówię, jakby możemy mieć różne zdanie. Proszę pan przewodniczący Kuszłejko. Tak, proszę bardzo.
Ja trzy myśli dosłownie. Po pierwsze, z tego co pamiętam, cały ten pakt podpisywany półtora roku temu był dokładnie w takim duchu, żebyśmy nie czekali na oddanie POW i myśleli o tych filtrach przed oddaniem POW. Tak samo jak byliśmy tutaj jednomyślni przy tym, że zabezpieczenie akustyczne obwodnicy, czy Wilanowa przed obwodnicą, powinno być lepsze i nie należy czekać na badania po oddaniu obwodnicy, bo to się w czasie odwlecze. Innym argumentem było również to, że przecież skoro w projekcie budowlanym jest zrobiona rezerwa pod tego typu urządzenia, no to coś jest na rzeczy. Jeżeli coś jest na rzeczy, to później po oddaniu POW montaż czegokolwiek no powoduje pewne opory u każdego, kto taką drogą zarządza, no bo pewnie będzie wymagał znów zatrzymania ruchu, czy przejściowego ruchu utrudni, a więc to są kolejne elementy, które mogą odwlec cały proces. Inny argument, jaki padał, to to, że nawet jeśli takie suche symulacje, bo przecież bez symulacji w ogóle nie można nic zrobić w tym momencie, więc jeżeli tego nie uznamy, że na podstawie symulacji można zrobić filtry, no to tak naprawdę przyznajemy, że trzeba oddać obwodnicę i dopiero zacząć je projektować. Ale były też argumenty, że pewne jakieś wstępne badania wskazywały, że to nie jest zagrożenie ze strony tych spalin z tunelu. Natomiast mieszkańcy wskazywali wprost, że mogą być sytuacje różne, awaryjne, które spowodują, że one będą wręcz niezbędne. Ja nie mówię tutaj o sytuacji pożarowej czy jakiegoś superkorka, który generuje w każdym tunelu dodatkowe spaliny i wtedy się po prostu przydadzą. Ja się nie znam na technice, jak należy je wykonać, natomiast myślę, że są pewne parametry, jak długość tego tunelu, przewidywalny ruch, przepustowość i to są parametry, na podstawie której można pewną symulację przeprowadzić, tak samo jak się przeprowadzało symulację akustyczną, która w przypadku prezentowanej tutaj wskazała, że to zabezpieczenie nie jest wystarczające. To, co mnie przekonało, bo faktycznie przez cały okres dyskusji na temat czynników spalin z POW nie podejmowaliśmy tutaj uchwał w tej sprawie, to, że te organizacje częściowo, które podpisywały owe porozumienie w zeszłym miesiącu, zainicjowały tego typu stanowisko po stronie Ursynowa i takie stanowisko przyjęto. Ja myślę, że skoro byliśmy wtedy solidarni z Ursynowem, to teraz powinniśmy być również solidarni i podobne stanowisko w tym samym duchu przyjąć. A jest to treść, z tego co kojarzę, analogiczna praktycznie, tak? Myślę też, że dobrze by było, żeby to było dużo bardziej precyzyjne i bliższe, później i odzwierciedlało późniejszą rzeczywistość. Natomiast jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy wróżyć z fusów, możemy prosić o symulację, albo możemy nie robić nic. I myślę, że chyba to jest jedyna droga, która nam została w tym momencie. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pani Racikowska.
Ostatni głos. Okej, ja znam ten projekt, który przysłał Ursynów, bo oni to zaproponowali i zresztą wiele też innych organizacji. Natomiast ponawiam prośbę, już jakby skończmy dyskusję nad samym stanowiskiem, to może nie jedno i nie ostatnie w tej sprawie, ale ponawiam prośbę o spotkanie z generalną dyrekcją, bo chociażby właśnie w Ursynowie tam się spotykają i to częściej. My takich spotkań nie organizujemy. Myślę, że forum do tego właśnie jest Komisja Inwestycji i bardzo proszę, żeby po prostu to zorganizować, bo wtedy naprawdę będziemy mądrzejsi o różne i właśnie rzeczy techniczne, bo dzisiaj to gdybamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja się pytałem Ursynowa o spotkanie z generalną dyrekcją. Ostatnie było w listopadzie. Dotyczyło głównie oddania i czasu oddania, terminowości, stanu zaawansowania prac i tak dalej. Generalna dyrekcja dróg krajowych autostrad oficjalnie twierdzi, że opóźnień nie będzie i wszystko jest terminowo i będzie oddana POW w terminie. Oczywiście zobaczymy, tak? No, ale takie było oficjalne stanowisko na komisji, na której członkowie czy przedstawiciele tak, Generalnej Dyrekcji byli obecni i takie stanowisko przekazali. Dobrze, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przystąpimy do procedury głosowania. Przypominam, druk numer 68, projekt stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie instalacji urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu drogi ekspresowej S2 południowej obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska, zadanie A, budowa drogi ekspresowej S2 południowa obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Puławska bez węzła do węzła Przyczółkowa bez węzła, dalej POW. Podstawa prawna i treść projektu stanowiska, tak jak Państwo mają, bez zmian, więc nie będę odczytywał, w druku numer 68. Przystępujemy do procedury głosowania. Zarządzam głosowania. Głosowanie, no, technika jak zawsze, tak? Kto jest za, przycisk numer 1, kto przeciw, numer 2, kto się wstrzymuje, numer 3. Proszę o Państwa, oddanie Państwa głosów. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Za głosów 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0, zatem stanowisko zostało przez Radę przyjęte jednomyślnie. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu porządku obrad, punkt 7. Interpelacje, zapytania radnych. Kto z Państwa będzie chciał zabrać głos? Proszę Pani, no, w kolejności zgłoszeń, Pani Drewniak, Pani Zygańska, Pan Kuszłejko, Pan Królicki, Pani Gabriel. To ja się zapiszę jako szósty i Królak. Dobrze, to nie będę korzystał się z prawa pierwszeństwa. Dobrze, proszę Pani Anna Drewniak.
Ja tutaj mam prośbę do burmistrza Buczyńskiego. Otóż ten odcinek trzeci Brustowe już jest ukończony. Dzisiaj widziałam, bodajże była komisja odbiorcza, nie wiem, w każdym razie zebrało się całe gremium i mam serdeczną prośbę, żeby autobus 164 przedłużyć już do ulicy Calowej. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jaka jest pogoda i te dzieciaki chodzą ponad 2 kilometry do pętli i prośba, żeby w miarę możliwości jeszcze przed Nowym Rokiem ten autobus jeździł do ulicy Calowej. I teraz prośba do burmistrza Rakowskiego. Bardzo proszę o nie podnoszenie głosu, nie krzyczenie, ale ja chcę się dopytać dokładnie o ulicę Brustową. Naprawdę nie robię tego złośliwie, tylko robię w trosce o to, żeby ta ulica w końcu powstała i myślę, że wszystkim radnym, którzy startowali z tego okręgu, bardzo zależy na powstaniu tej ulicy. Nie rób Przemek miny, bo ty też miałeś w kampanii tą ulicę. Proszę Państwa, o ile dobrze zrozumiałam, proszę mnie poprawiać. Ja tu właśnie nie tyle, tylko chcę od Pana ewentualnie jakieś korekty, jak coś przeoczyłam, czy źle zrozumiałam. Mamy w tej chwili na rok 2020 sumę 3 milionów złotych. Dobrze myślę? I wnioskujemy o 4 miliony. I to będą, te pieniądze wystarczą tylko na wykup. Dobrze, Panie Burmistrzu, myślę? Czy ja mogę, czy pan burmistrz mi może odpowiadać?
Nie, pani radna, to ja myślę, żeby jakby proszę przedstawić całą myśl i zadać pytanie na końcu, wtedy poproszę pana burmistrza odpowiedzieć.
Czyli mamy 3 miliony, wnioskujemy o 4 miliony. To będą pieniądze na wykup. Dobrze rozumiem? Na 21 wnioskujemy o 10 milionów. Przynajmniej tak była nasza uchwała. To będą pieniądze na inwestycje na budowę drugiego odcinka plus wykupy pierwszego odcinka i w 22 17 milionów, czy to są na remont pierwszego odcinka. Czy ja dobrze rozumiem? Mogę pana burmistrza prosić o odpowiedź? Ja naprawdę bardzo proszę, nie zadaję na spokojnie.
Pani Renata, to już okej. Okay. To już tak. padły pytania. Czyli było pierwsze pytanie do pana burmistrza, bo pani skustomizowała swoje bardzo tak pytania, więc pierwsze było do pana burmistrza Buczyńskiego z prośbą o przedłużenie kursowania autobusu 64 i kolejne były do pana burmistrza Rakowskiego. Proszę, pan burmistrz Buczyński oddaje głos. Proszę bardzo.
W sprawie tego autobusu to już rozmawialiśmy, pani radna Drewniak. W zeszłym tygodniu tak robimy wszystko, żeby było to możliwe jak najszybciej. Oczywiście musi to być zachowaniem procedur, ale pracujemy, żeby to było, żeby ten autobus wrócił jak najszybciej.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję i poprosiłbym o zabranie głosu pana burmistrza Ludwika Rakowskiego.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tylko mogę potwierdzić tyle, no, że generalnie rzecz biorąc wystąpiliśmy o środki. Państwo także tę prośbę opiniowali. W pierwszej kolejności chodzi o środki na dokończenie wykupów na tym drugim odcinku środkowym, czyli od mniej więcej ulicy Kwarty do mniej więcej ulicy Gratyny. Potem możliwe byłoby prowadzenie tam prac. Natomiast tutaj trudno podzielić te środki, o które występowaliśmy jakoś szczególnie dokładnie, że nie wiem, w jednym roku środki na wykupy, potem środki na realizację, ponieważ jeżeli otrzymalibyśmy całość kwoty na planowaną przebudowę ulicy Bruzdowej, bo tam o remoncie nikt z tego co ja pamiętam nie mówił, tylko mówimy o nowej drodze, to wówczas równolegle mogą trwać i prace i mogą toczyć się procedury odszkodowawcze. Natomiast doświadczenie uczy, że te procedury związane z odszkodowaniami potrafią trwać dosyć długo i jeszcze po zamknięciu, w sensie w zakończeniu samej inwestycji rozliczenia i wypłaty trwają.
Dziękuję. Tak, jeszcze proszę pani radną Drewniak.
Tak, panie burmistrzu, ja wszystko rozumiem, że mogą wykupy trwać, ale mi chodzi, że no niestety nie będziemy mieli pieniędzy na budowę tego odcinka od Kwarty do Gratyny. Jak 7 milionów jest na wykupy i my mamy 3, wnioskujemy o 4, no to niestety nie będziemy mogli robić, gdyby nawet była taka możliwość, bo z tego co wiem, to zryt już jest, tylko jest zawieszony, bo zabrakło nam pieniędzy. I tutaj prośba, no nie wiem, czy można coś zrobić, żeby wnioskować o przyznanie do miasta pieniędzy na budowę tego odcinka.
Dziękuję. Panie burmistrzu, prosiłbym jeszcze o niesie do wypowiedzi pani radnej, bo zryt chyba nie jest zawieszony, z tego co wiem. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, no jeżeli pani radna jest zainteresowana szczegółowymi informacjami, to one oczywiście mogą zostać udostępnione, bo nie wiem o zawieszeniu jakiego zridu pani mówi na drugi odcinek. Zrid na drugi odcinek jest prawomocny. Zawieszone jest postępowanie w sprawie wydania zridu na odcinek pierwszy, czyli od metrycznej z odcinkiem metrycznej do mniej więcej skrzyżowania z ulicą Gratyny. Oczywiście możemy występować o środki, natomiast chciałem przypomnieć państwu radnym, że cięcia w budżecie inwestycyjnym miasta, które mają miejsce i które pewnie będą miały miejsce, wynikają wprost ze skutków finansowych decyzji rządowych i Sejmu i ich wpływu na budżet miasta stołecznego Warszawy, czyli tak w dużym uproszczeniu wpływ jest taki, że w przyszłym roku Warszawa będzie miała ponad miliard dochodów mniej niż do niedawna to było planowane. Sama pani radna zauważyła, że dobrze byłoby, żeby jeździły autobusy, żeby działały szkoły i to wszystko działać musi. I niestety na skutek działalności rządu i decyzji podejmowanych przez rząd i większość w Sejmie. Miastu brakuje środków na wydatki inwestycyjne, co nie zmienia faktu, że mam nadzieję, że być może etapowo środki na dokończenie budowy ulicy Bruzdowej w budżecie Warszawy się znajdą. Jeżeli nie w przyszłym roku, to być może w latach następnych.
Dobrze, jedno zdanie proszę.
Panie przewodniczący, ogromnie żałuję, że nie ma przewodniczącej kluby państwa klubu, bo ja bardzo proszę, ja nie robię tu polityki i nie chcę. Jestem samorządowcem i chodzi mi o budowę dróg. I pan burmistrz, kiedykolwiek pytam, odpowiada złośliwie. Po co? Ja nie chcę wyciągać, nie chcę mówić, gdzie pieniądze przez prezydenta są nie do końca według mnie i wielu mieszkańców wydawane. Ja bardzo proszę, nie róbmy to polityki. Powtarzam, państwo mieliście hasło, nie róbmy polityki, zbudujmy Orliki. Ja się z tym zgadzam. Nie chcę, jestem daleka tu w samorządzie od polityki.
Dziękuję. I Orliki bardzo. Są wybudowane. I powiem tak, pani rada, no tu nie chodzi o politykę, tylko ja tu nie zrozumiałem żadnej złośliwości i tak dalej, tylko no, pan burmistrz mówił o wnioskach, które składał zarząd, które rada poparła w swojej uchwale i o te środki pani rada naprawdę mocno zabiegamy. Pod koniec listopada wspólnie z panem burmistrzem również mieliśmy spotkanie z przedstawicielami Komisji Inwestycji Miejskiej i o te środki prosiliśmy, zabiegaliśmy, przedstawiliśmy argumentację, dlaczego one są potrzebne na nasze inwestycje. Tak? I oczywiście zobaczymy 12, jaki będzie tego efekt, ale tych spotkań i tych zabiegów, żeby te środki pozyskać, naprawdę i zarząd, i być może część z państwa radnych, ale na pewno niektórzy radni też próbują poczyniać tak, w tym zakresie, żeby te środki dodatkowe, żeby dzielnica dostała. Natomiast no, tu było tylko, pani radna, z całym szacunkiem, nie było ani złośliwości, ani nerwowości. Tu było jakby stwierdzenie też faktu, że budżet miasta będzie o ponad 1 mld zł mniejszy w przyszłym roku w wyniku pewnych decyzji. To jest fakt. No i w związku z tym będzie ciężej o te środki dostać, ponieważ no, miliard złotych w budżecie, który oscyluje w granicach 19-20 miliardów złotych, to jest znacząca pozycja, a szczególnie w budżecie inwestycyjnym. Stąd trudniej te środki zdobyć. O tak. No i to jest jakby taka konkluzja. I Bruzdowa też tam była wymieniona, tak. Dobrze. Proszę pani przewodnicząca Zygańska.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam pytanie do zarządu. Chodzi mi o rondo Nasytej. Czy już jest jakaś sprawa, się wyklarowała z Inogi i czy jest możliwość, żeby budowa tego ronda została zakończona do końca roku, czy będzie przesunięta budowa na styczeń? I teraz następna sprawa to jest taka, że projektant zgodził się na to, żeby był przebudowany wjazd do pozycji 123. Moje pytanie jest takie, kiedy to może nastąpić najszybciej, prawda? No bo jest to w jakiś sposób uciążliwe dla mieszkańców. I teraz w formie informacji, proszę państwa, byłam swojego czasu z radną Ulą Sęk w Zarządzie Dróg Miejskich. Rozmawialiśmy z dyrektorami Zarządu Dróg Miejskich na temat progów zwalniających, usunięcia tej całej kolizji, która tak mieszkańcom przeszkadza. I również rozmawiałyśmy na temat ulicy Kobylańskiej i otrzymałyśmy zapewnienie, że w tym roku niestety Zarząd Dróg Miejskich na nakładkę asfaltową, na przebudowę tej dalszej części ulicy Kobylańskiej nie ma pieniędzy, ale zobowiązują się, że w przyszłym roku prawie w pierwszej kolejności ta ulica Kobylańska zostanie przebudowana. Natomiast jeżeli chodzi o progi zwalniające, to też skuteczna nasza wizyta była, ponieważ był zrobiony projekt, ZDM przekazał projekt już do zarządu, do zakładu remontów, a zakład remontów zgodnie z obietnicą przystąpił do likwidowania tej kolizji już 30 listopada. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panowie burmistrzowie, kto z panów? Pan burmistrz Ludwik Rakowski, odpowie pani radnej. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dokończenie budowy ronda, to tam jest szansa, że te prace związane z oświetleniem, z docelowymi latarniami i tym fragmentem brakującego chodnika uda się w tym roku wykonać. Przy odrobinie szczęścia być może jeszcze przed świętami. Co do tej korekty krawężników, to tutaj pani radnej nie powiem dokładnie, kiedy to będzie możliwe, bo to też w znacznym stopniu zależy prawdopodobnie od warunków atmosferycznych. A jeżeli chodzi o ulicę Kobylańską, no to wydaje mi się, że to nie jest tak prosta sprawa. To znaczy tam musi być chyba wykonana podobna praca, jak była wykonana przez ZDM na Zawodziu. To znaczy to nie wystarcza sama nakładka, ale tak naprawdę wymiana nawierzchni wraz z podbudową, bo ta ulica nie jest w najlepszym stanie. A jeżeli chodzi o progi na ulicy Sytej, no to tam prace jeszcze trwają i te progi takie plastikowo-gumowe są zamieniane na progi z kostki w kolorze czerwonym. Wydaje się, że są łagodniejsze, tak? Natomiast proszę Państwa, tak gdyby nie, już tutaj nie wdając się w dyskusję o samych tych progach, to gdyby tam były przestrzegane ograniczenia prędkości, to żaden z tych progów nie byłby potrzebny tak naprawdę, tak, i pewnie nikt o nie by nie wnioskował. Natomiast to jest problem nie tylko tej ulicy, ale całej, właściwie wszystkich naszych dróg, że te prośby o progi się pojawiają, i to dotyczy, tak jak widać tutaj, dróg będących w zarządzie ZDM-u, ale także naszych dróg, które są w zarządzie dzielnicy.
Dziękuję. Proszę, pan Tomasz Kuszłejko.
Dobrze, to ja w takim razie zdecydowałem się, że skrócę listę moich spraw, bo mam inną koncepcję, ale nie, po prostu cztery pytania mogę zadać w formie pisemnej i mam wspólny mianownik do nich, ale to nieważne. Zadaję pytanie w takim razie o to, co najbardziej mnie, że tak powiem, długo męczy. W ostatnim czasie w kilku przedszkolach w Wilanowie, na terenie kilku przedszkoli w Wilanowie, posadzono sporą liczbę drzew. Ku radości, mam wrażenie, wszystkich. I mam pytanie, czy taka sama operacja planowana jest również w przedszkolu przy Flata? Ponieważ właśnie tam takich drzew nie posadzono. Taką dostałem informację. Też mówię, że tak, na Latoszki są drzewa, na Leduchowskiej są drzewa. Tam w jednym przedszkolu nie ma, a jak rodzice zgłaszają mi cały czas, że tam właściwie na tym placu zabaw jest taka patelnia, latem szczególnie. Więc to jest moje pytanie takie, które uważam za ważne, bo dotyczy dużej grupy osób, które mnie o to pytają. I jeszcze mam jedno pytanie dotyczące tego, czy w przyszłym roku jest możliwość, żeby sukcesywnie w innych placówkach edukacyjnych też postarać się o postawienie wiatrów rowerowych. Czy mamy jakiś taki plan co do tego działania? Bo ta wiata, która powstała przy Leduchowskiej, spełnia swoją funkcję i myślę, że nawet teraz spełnia swoją funkcję, mimo że jest grudzień i służy bardzo dobrze. Także mam pytanie, czy i kiedy można liczyć na takie działania jeszcze?
Dziękuję. Proszę, pan burmistrz Wiśniakowski.
Panie radny, jeżeli chodzi o nasadzenia, to ja tylko powiem, że tej jesieni nasadziliśmy 589 drzew i ponad 1300 krzewów. Wykorzystaliśmy budżet do ostatniej złotówki. No, takie mamy możliwości, jakie mamy, więc zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Myślę, że to jest pewien progres w stosunku do tego, co było wcześniej. I oczywiście kolejne nasadzenia planujemy. W przyszłym roku budżetowym na to środki też zaplanowane mamy, także w placówkach oświatowych. Natomiast jeżeli chodzi o wiaty rowerowe, ja przyznam szczerze, na tę chwilę takich środków zaplanowanych nie mam, ale podzielam pogląd, że takie wiaty rowerowe mogłyby się przydać. Przykład wspomnianej wiaty pokazuje, że jest wykorzystana. I powiem w ten sposób, może jakieś projekty w ramach budżetu partycypacyjnego wpłyną na tego typu obiekty i myślę, że w ramach małej architektury, w ramach budżetu obywatelskiego moglibyśmy to zrealizować. Jeśli takiego projektu nie będzie, to poszukamy środków gdzie indziej.
Dobrze, dziękuję. A proszę jeszcze słowo pan Tomasz Kuszłejko.
Tak, bo chciałem, że tak powiem, potwierdzić, że ten progres, jeśli chodzi o sadzenie drzew, to jest zauważalny w Wilanowie. No zdecydowanie, także potwierdzam to. Ja mam wrażenie, że nawet dzisiaj, przechodząc tutaj przy Wilanowskiej, widziałem jeszcze dosadzane drzewa przez zieleń warszawską z kolei. Więc... Czy dogęszczają chyba jeszcze.
Proszę, pan burmistrz Bartosz Wiśniakowski.
Panie radny, tak, bo... Jest tak, że oprócz tego, że prowadzimy nasadzenia własne, to podpisaliśmy dodatkowe porozumienie z zarządem zieleni, które również umożliwia dosadzanie zieleni na terenie naszym, na naszych terenach, tam gdzie brakuje pieniędzy, to szukamy ich na zewnątrz, poza naszym budżetem.
Dobrze, dziękuję. Proszę pan Przemysław Królicki.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Chciałem się zapytać o taką kwestię, przedstawić problem w zasadzie tutaj zarządowi. Dzwoni do mnie mieszkańcy, którzy mieszkają przy Europejskiej i korzystają z przejścia z takiego ciągu pieszego pomiędzy Europejską a Jeziorkiem. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ta nieruchomość, która stanowi taką dróżkę w zasadzie, jest przeznaczona jako KP, czyli komunikacja piesza. Natomiast z tego, co zorientowałem się, prawdopodobnie tak jest, stanowi to własność prywatnego właściciela, który postawił bramę i już sobie nie życzy, żeby ktoś tam przechodził. W związku z tym ludzie muszą iść dookoła, w stronę ulicy Wogla, żeby dostać się na te tereny zielone, wypoczynkowe. I jest taka prośba, żeby zbadać tą sytuację, czy jest możliwość jakiegoś porozumienia z właścicielem, żeby było swobodne przejście, czy też dzierżawy, czy też w przyszłości przejęcia tej nieruchomości. To ta droga jest na wysokości ulicy Uprawnej, po prostu niejako jak przedłużenie w tamtym miejscu. Inna sprawa, chciałem się zapytać, czy jest możliwość podjęcia jakichś rozmów, rozumiem, że z Zarządem Dróg Miejskich, odnośnie inwestycji na skrzyżowaniu Przyczółkowej i Drewny, tak żeby można było ten ruch aut ze strony ulicy Przyczółkowej z Powsina wcześniej puścić na Drewny, żeby można było wyjechać po prostu stamtąd, ponieważ rano są ogromne korki, a wydaje się, że wcześniej będzie ukończona ta część skrzyżowania, która by pozwalała wyjechać po prostu prawoskręt, prawda? W ten sposób. I oczywiście jest jeszcze taki problem związany z realizacją kanalizacji wzdłuż Przyczółkowej, również po Wsinie. Mieszkańcy skarżą się na to, że nie mają wody w studniach głębinowych. Oczywiście przyczyn jest pewnie więcej z tego względu, że to są takie, to nie są studnie głębinowe, bo to w zasadzie jest tam jakieś 7-10 metrów jest woda. Zawsze była, natomiast ten poziom wód się obniżył i w związku z realizacją kanalizacji woda jest wypompowywana i ten poziom wody się obniżył. Okazuje się, że bardzo wiele osób nie jest podłączonych do sieci wodociągowej, tylko ma w dalszym ciągu w domu wodę po prostu z własnej studni. Więc to jest jakaś taka kwestia, żeby zastanowić się, no jak gospodarować tą wodą, żeby też to lustro tej wody, wód podskórnych, tak się nie nie opuszczało w tamtym miejscu. Nie wiem, może we współpracy z MPWiK, skoro oni wypompowują tą wodę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Trzy tematy od pana radnego Królickiego. Który z panów burmistrzów zabierze głos? W którym punkcie? Proszę, pan burmistrz Bartosz Wiśniakowski, tak? Najpierw.
No, panie radny, no niespecjalnie mamy wpływ na zmiany klimatu i na to, że kraj nam stepowieje. Nie tylko Wilanów, ale cały kraj stepowieje. No to lustro wody się obniża. Mamy sporo terenów podmokłych, to tam sytuacja, można powiedzieć, nawet się poprawia. Natomiast no, niewykluczone, że wejdziemy w dialog z Wodami Polskimi i spróbujemy zasilić tutaj ten ciek wodny, który płynie w kierunku Pałacu w Wilanowie. To tyle mogę powiedzieć, no ale czy Wody Polskie postanowią pójść w tym kierunku, trudno mi jest mówić. No to możemy wspólne na przykład jakieś wystąpienie do Wód Polskich przedsięwziąć i ja wesprę głos na przykład pana radnego.
Może należałoby wystąpić o, no nie wiem, jakiś program podłączeń też, bo znaczy, zdziwiło mnie to, że tak wiele osób ma jeszcze wodę, która no, też nie pochodzi ze studni głębinowej, tylko są to wody w zasadzie podskórne, bo tam na wysokości 7 metrów i piją tą wodę, podczas gdy mamy tak dobrą warszawską kranówkę, więc może jest to kwestia pewnie też jakichś zachęt do tego, żeby ludzie się podłączali po prostu. No bo kiedyś nie było wodociągu, a teraz jest, tak. A mimo to wolą mieć własną...
No dobrze, program zachęt to na pewno tak, no to jest oczywiście tak, no bo to jest ta sieć miejska, żeby mieszkańcy mogli z niej korzystać, a faktycznie sam przykład nasz, pijemy kranówkę warszawską, która jest i smaczna, i zdrowa. Dobrze, na kolejne tematy.
Jeśli proszę, chodzi o tamte kolejne tematy, to tą bramę oczywiście sprawdzimy, jak to tam wygląda sprawa i ten przy jeziorku powsinkowskim. Natomiast jeśli chodzi o skrzyżowanie, to ja myślę, że to szybciej się zakończy już ta inwestycja, niż tam rozpoznamy to wszystko. I... No a dziś jest który? To tak może być, że już jutro jest 10, że może nie zdążyć dojść komunikacja, ale przyspieszę może pod koniec tygodnia. Ale znaczy to rzeczywiście jest na ukończeniu i tam ten front robót jest zaawansowany, więc mi się wydaje, że to cenna uwaga pana radnego, ale to przy następnym skrzyżowaniu wcześniej prosimy o taki sygnał, to będziemy działać jeszcze szybciej.
Jeszcze był jeden temat, panie radny, Powsinka chyba, tak? Bramy, tak, dojście do jeziora. Dobrze. Tak wszystko, panie radny? Wszystko. Ale nie, jak nie ma trybu ad vocem, panie radna? Ale rozumiem, do jednego z tematów, który poruszał pan Królicki, tak? To dobrze, to oddam pani głos, jeżeli to jest, dotyczy tego tematu. Teraz mówię jako uzupełnienie, tak? Proszę bardzo, króciutko.
Dziękuję. Chciałam poinformować, że faktycznie wykonawca ściąga wodę na terenie osiedla Powsin, ale i wszyscy mieszkańcy wiedzą o tym, że mogą zwrócić się do wykonawcy i ja już 2 czy 3 przypadki były takie, że wykonawca zobowiązuje się pogłębić ich studnie. Także jeśli ktoś nie ma wody, może się zwrócić do wykonawcy i wykonawca to wykona, tak? Ale tej wody może nie być może być niższy poziom, to jest kwestia miesiąca, no bo jeśli pracują, to wiadomo, że tej wody tak nie będzie. Ale jest otwarty i już w 2 czy w 3 siedliskach pogłębił studnię.
Dziękuję. Czy jest taka możliwość? Dobrze.
Tak?
Proszę, pan nie ma takiego jeszcze.
W żadnym trybie w takim razie. Warto tutaj pamiętać, Bożenko, że teraz na każdą studnię jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, a jeżeli ktoś korzysta bez, to są jakieś tam 10-krotne opłaty za korzystanie z wód, więc z tymi studniami i z pogłębianiem takim oficjalnie, to dyskretnie.
Dobrze, dziękuję. Proszę pani Małgorzata Gabriel.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kilka tematów, pewno standardowych, ale mimo wszystko mieszkańcy ciągle o to pytają. Czyli na pierwsze miejsce wysuwa się ciągle połączenie Sarmackiej z Wilanowską. Wiem, że rozmawialiśmy multum razy o tym, niemniej jednak nic się nie zadziało. Już nie będę się odwoływała do tego, kiedy się miało zadziać. Bo to nie ma sensu. Niemniej jednak mieszkańcy cały czas o to pytają i tu jest pytanie w takim razie wprost, no, czy zarząd wie, kiedy się mają zacząć prace przy budowie tego pomostu, czy też w ogóle nic nie wiemy i jest to temat, który mieszkańców mocno dręczy. To jest jeden. Na miejscu drugim organizacja ruchu na ulicy Sarmackiej też odwołuje się do informacji, które przekazywał burmistrz Buczyński podczas poprzednich sesji, że zarząd przystąpił do zmiany organizacji ruchu. Chodzi o ten odcinek od ulicy Klimczaka na południe, tak aby wymusić rzeczywiste parkowanie równoległe na kierowcach. Pytanie, jaki jest obecny status tego projektu. Kolejny temat, który przewija się właściwie cały czas w, nazwijmy to, problemach, pytaniach mieszkańców, właściwie wywodzi się z tak zwanego problemu prywatnych ulic miasteczka Wilanów i bowiem na tych prywatnych ulicach oczywiście jest problem z przejazdem, z parkowaniem, z organizacją ruchu itd., itd. Pytanie, czy wszyscy sobie zdajemy oczywiście sprawę z tego, że temat się bierze z uwagi na niezakończony spór pomiędzy miastem a Polnordem, ale pytanie, czy jesteście w stanie, panowie, udzielić jakiejś bliższej informacji mieszkańcom co do statusu tych postępowań, w którym momencie my jesteśmy, na jakim etapie, czy możemy w jakimkolwiek przybliżeniu czasowym mieszkańcom powiedzieć, że nie wiem, w przeciągu roku, dwóch, pięciu temat zostanie rozwiązany, te ulice zostaną przejęte przez miasto. To jest trzeci punkt. Czwarty temat to kwestia wjazdu samochodów na teren miasteczka Wilanów, a i konkretnego pomysłu zorganizowania park and ride na terenie tak zwanym Wilanów Park, tak, czyli nowej inwestycji, która gdzieś tam ma powstać u zbiegu ulicy Uprawnej, Alei Rzeczypospolitej, Przyczółkowej i POW. Czy zarząd, ten park and ride, owszem, były prowadzone rozmowy na ten temat pomiędzy inwestorem a miastem. Miasto wypowiedziało się, że owszem, pomysł jest dobry, ale dopiero w momencie uruchomienia tramwaju aż do POW, co jak doskonale wszyscy wiemy, szybko nie nastąpi, bowiem ten tramwaj do Branickiego to jest dopiero 2023, a co dopiero dalej, kiedy przecież tam nie ma wykupów przeprowadzonych jeszcze. W związku z tym pytanie, czy zarząd planuje wystąpienie do miasta, żeby jednak troszeczkę ten pogląd o braku potrzeby teraz budowania park and ride, niekoniecznie budowania, czy też podpisania jakiegoś porozumienia z inwestorem, żeby zrewidowało miasto, dlatego że przecież w momencie, kiedy powstanie tam ta inwestycja, zakładam, że wtedy nie będzie jeszcze tramwaju podciągniętego pod POW, ale będzie musiał jeździć autobus w tamten rejon. W związku z tym funkcja park and ride powinna być zachowana, bo będzie można odbierać przy pomocy komunikacji miejskiej, co prawda nie tramwajowej, te osoby, które by tam samochody zaparkowały. I to jest kolejny temat i ostatni już chyba może najmniej ważki, niemniej jednak widzę, że mieszkańcy pytają o to, co z iluminacją świąteczną na ulicach miasteczka Wilanów. To tak już na koniec. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Cztery tematy liczyłem. Tak. Panowie burmistrzowie, proszę bardzo. Pan burmistrz Artur Buczyński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, pani radna, państwo radni. Jeżeli chodzi o ten mostek, czy raczej przepust na Sarmackiej w kierunku Alei Wilanowskiej, to ja chcę zwrócić uwagę, że oczywiście było wokół tego różnych komunikatów, ale to chcę przypomnieć, że nie jest to nasza inwestycja. W związku z tym my trochę też mogliśmy komunikować to, te informacje, które otrzymywaliśmy. Jest to inwestycja, której oczywiście kibicujemy i staramy się wspierać, ale jest to wspólna inwestycja dewelopera i zarządu dróg miejskich. I wydaje się, że te formalne rzeczy, które się troszeczkę wydłużały, osiągnęły swój szczęśliwy koniec. Umowa z ZDM-em już taka wykonawcza została podpisana i w tej chwili deweloper złożył wniosek o pozwolenie na budowę, co nie powinno być długim procesem, więc myślę, że teraz rozpoczęcie robót będzie zależało bardziej od warunków atmosferycznych. Jeżeli chodzi o tam była organizacja ruchu na ulicy Sarmackiej, to tam jest to malowanie nowej organizacji, tak to nazwijmy, jest w trakcie, jest już właściwie prawie na ukończeniu, to się dzieje w tej chwili. Jeżeli chodzi o co tam było jeszcze? Proszę? Prywatne ulice, no to tutaj oczywiście nie jestem w stanie podać, jaki jest status tych spraw. Oczywiście jesteśmy to w stanie wszystko, nie wiem, ustalić, no ale nie tak z głowy, nie na sesji. Natomiast jeżeli chodzi o iluminację, ona będzie pewnie w tym roku odrobinę skromniejsza, ale też czekamy na przesunięcia budżetowe, które nastąpią w czasie najbliższej sesji i wtedy będzie można te środki zaangażować i na pewno w takim wymiarze ulica Klimczaka, Kostki Potockiego, to na pewno to się pojawi, natomiast będą też te ozdoby świąteczne przy placówkach oświatowych. Mam nadzieję, że to wszystko w przyszłym tygodniu będzie odpalane.
Dziękuję. Tak, jeszcze był temat Park and Ride w okolicach ulicy Uprawnej POW. Proszę, pan burmistrz Rakowski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, no, pani radna była na spotkaniu, na którym był prezentowany plan rejonu ulicy Uprawnej i oczywiście była tam także taka wstępna dyskusja z potencjalnym inwestorem, czy jego obiektu nie można wykorzystać na taki parking. Moim zdaniem pewnie można, ale taki lepszą lokalizacją byłaby pewnie nieruchomość po drugiej stronie, tam w sąsiedztwie istniejącego już dzisiaj parkingu wielopoziomowego. Natomiast no, myśmy już o tym mówili wcześniej, pani radna, że generalnie rzecz biorąc dzisiaj miasto nie jest na etapie szukania pomysłów na nowe inwestycje i przyspieszania inwestycji zaplanowanych na przyszłość, tylko dokładnie na etapie odwrotnym, można powiedzieć, czyli szukaniu tych inwestycji, które można przesunąć na lata następne. I tutaj taki parking być może by się przydał, aczkolwiek moim zdaniem to jednak lepiej byłoby szukać miejsc na takie parkingi gdzieś na obrzeżach Warszawy, tak żeby nie uszczęśliwiać na przykład mieszkańców Alei Rzeczypospolitej potokiem dodatkowych samochodów, które by tam miały wjechać rano i wyjechać po południu. Także co do koncepcji tego, że gdzieś tutaj parkingi typu Park and Ride by się przydały, to pewnie się co do tego zgadzamy. Natomiast co do konkretów ich lokalizacji, finansowania i czasu realizacji, to takich konkretów dzisiaj brak. Natomiast jest to zasadniczo poziom biura. To jest biuro chyba funduszy europejskich, ewentualnie zarządu dróg miejskich, być może biuro infrastruktury. Natomiast też o tym pani radna także zapewne wie, my jako dzielnica nie dysponujemy nawet lokalizacją, tak? W sensie lokalizacji, która byłaby własnością miasta. Myśmy swego czasu sugerowali, że lepszą lokalizacją na taki parking byłby rejon ulicy Drewny i Korbońskiego, czyli planu jednego z planów pałacowej wschód. Natomiast jak szybko trwa uchwalanie planów miejscowych w Warszawie, to myślę, że tutaj państwa radnych nie muszę jakoś szczególnie wprowadzać w tę kwestię.
Dziękuję panie burmistrzu i teraz proszę o zabranie głosu pana Pawła Czarneckiego.
Dziękuję za głos panie przewodniczący. Mam pytanie takie do zarządu, właściwie dwa pytania. Jedno to nawet sugestia od mieszkańców i prośba może o interwencję. A drugie pytanie, które chciałem zadać jako pierwsze, dotyczy skrętu Zalei Rzeczpospolitej w ten kawałek zamknięty ulicy Zdrowej. Tam jakaś przebudowa następuje przy krawężnikach. Chciałem zapytać, czy to już jest jakiś etap prac, żeby otworzyć ten zablokowany mostek i tą zmianę organizacji ruchu? Wilanowskiej, przepraszam. Ale jadąc w kierunku Wilanowa z Alei Wilanowskiej w Zdrową, tam został zdjęta część narożna wjazdu z kostki brukowej, więc jakby to pytanie jest, czy zamierzamy tam coś otworzyć? I czy to zmieni też organizację ruchu już na ulicy Arbuzowej? A drugie pytanie dotyczy budowy tego małego budynku przy Osi Królewskiej między Alto a Sarmacką 10. Tam mieszkańcy pytają o zabezpieczenie latarni, ponieważ tam został przełożony chodnik rowerowy i te latarnie zostały pomiędzy chodnikiem na samym środku, one w żaden sposób nie są oznaczone. Czy tutaj możemy jakoś zainterweniować, żeby te latarnie zostały oznaczone jako miejsca ostrzegawcze? I pytanie też dotyczące, jeden z mieszkańców zasugerował, że znak, który zakazuje wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony Zalei Rzeczpospolitej w Oś Królewską, nie ma tam wyłączenia dotyczącego tej budowy, a zazwyczaj takie znaki się znajdują. Czy inwestor tego budynku uzyskał pozwolenia na wjazdy samochodów powyżej 3,5 tony do tej budowy, ponieważ te samochody często zajmują pas drogowy, szczególnie rano, więc to takie pytanie. Dziękuję.
Dziękuję. I proszę o zabranie głosu pana burmistrza Buczyńskiego, widzę, tak? Najpierw, proszę.
Tak, to najpierw na to pytanie dotyczące tych robót, które pan radny zauważył. To rzeczywiście dokładnie te prace, o których pan radny mówi i mamy tutaj zapewnienie, że przed świętami tam już to będzie finalnie połączone.
Ale nie znaczy, że otwarte wcale.
Wiem, że połączone, natomiast no wiadomo, że jest odbiór i tak dalej. Natomiast to jest, te prace, że tak powiem, trwają. One nie są bardzo duże, ale muszą się zrobić.
Dobrze, czyli jeden temat. I jeszcze dwa były, tak?
Połączone.
Dwa. Pan burmistrz Bartosz Wiśniakowski, proszę bardzo.
No, trudno mi się odnieść, czy tam właściciel uzyskiwał pozwolenia na wjazd pojazdów 3,5 tony. Sprawdzimy i odpowiemy na piśmie.
Jeszcze coś z latarniami było.
Tak, jeszcze tam zabezpieczenie tych latarni, bo one robi się, jest ciemno już teraz, a te latarnie są ciemne.
W sensie nie świecą.
One świecą, ale ich nie widać, ponieważ ścieżka rowerowa jest szara, ciemno-szara. No tak, podobny kolor do latarni.
Nie, żartuję oczywiście. Dobrze.
To oczywiście zwrócimy uwagę, jeśli chodzi o te latarnie, natomiast tam pozwolenie inwestor posiada i ta ścieżka rowerowa, o której mówi pan, pytał pan radny, ma charakter tymczasowy. W naszej opinii to jest jeszcze około 2 miesięcy. Ona będzie w takiej formie.
To pytanie, czy my możemy inwestora jakoś poprosić o oznaczenie tych latarni żółtymi jakimiś oznaczeniami?
Powiedziałem w pierwszym zdaniu, że to tak przyjmujemy, zapisaliśmy. Pan,
tak, bo rozumiem, że się zarząd zwróci do inwestora. Bo prosić możemy zawsze, tak? Ważne, żeby się zwrócić skutecznie, taki wymóc to. No dobrze, proszę państwa, to na koniec ja sobie pozwolę jeszcze też zaś. Powiedziałem, że na końcu zabiorę głos. Pani sekretarz obrad powiedziała, żebym przesunął siebie na koniec, bo tak powiedziałem, czyli jeszcze dał głos przed sobą kilku innym radnym. Ja mam trzy tematy, ale tak naprawdę w dwóch zostałem trochę uprzedzony, może i dobrze, tak, bo tutaj kwestia właśnie miałem zostać owiate rowerową, która się świetnie sprawdza w przedszkolu 420 na Leduchowskiej, aby ją na przykład zaimplementować w szkole 358 na również Leduchowskiej, czyli po sąsiedzku. Nie przesunąć, tylko sklonować. Zaimplementować to rozwiązanie. Tak, więc bo to też, o to też rodzice uczniów ze szkoły pytają. Ona jest taka, myślę, bardzo ciekawa, wzorcowa, zajmuje mało miejsca, a jest naprawdę wykorzystywana. Ale to do tego, tu już pan przewodniczący Kuszłejko też o to pytał. Być może rozwiązaniem jest budżet partycypacyjny i to jest też bardzo dobry trop. Drugie pytanie było ulicy Teodorowicza. Trochę pani Rana Gabriel też uprzedziła, czyli te ulice, które nie są w zarządzie, w gestii dzielnicy. Było wystąpienie do wszystkich, albo do większości radnych jednej z mieszkanek o ulicę Teodorowicza i budowę, która tak naprawdę od Rzeczypospolitej, ale też jest obsługiwana od ulicy Teodorowicza. I tutaj nie będę się rozwodził, bo jakby pozwoliłem sobie zainteresować do zarządu, jakby wystąpiłem mailowo z pytaniami, więc przypominam się, że prośba o odpowiedź w najbliższym czasie, tak żeby można było udzielić też tej informacji zwrotnej mieszkańcom. I trzeci temat, to temat parkowania na ulicy Worobczuka, czyli ulicy, która bezpośrednio obsługuje jedno ze skrzydeł, tak zwaną kostkę w szkole podstawowej 358. Jest to jakby część szkoły wydzielona dla klas 1-3 i tam zostały postawione słupki tak, aby na pewnej części chodnika, aby samochody nie parkowały na chodniku, co jest słuszne, bo często tworzyły się korki i droga była zablokowane, ale przede wszystkim też przechodnie by na to narzekali. Ale dalej mamy sporo miejsc parkingowych od wejścia do szkoły do praktycznie Orlika. I te miejsca są oblegane, ale niestety nie przez rodziców dowożących uczniów do szkoły, tylko wydaje mi się, że przez okolicznych mieszkańców i też często chyba przez klientów hotelu sąsiedniego, hotelu Platinum, który jest przy ulicy Leduchowskiej. Skąd takie spostrzeżenie? Otóż w zeszłym tygodniu, gdy były przymrozki, byłem pod szkołą dwa razy o godzinie 7:00, w 7:30 i te samochody, na 10 samochodów, 8, które tam stały, były wszystkie z zamarzniętymi szybami. Czyli one stały całą noc, tak mówiąc wprost. Nie były to samochody, które, nie wiem, rodzice zostawiali na chwilę, zaprowadzali uczniów i wracali do samochodów. A wydaje mi się, i to jest taki pomysł, który chciałbym jakby zarządowi przedstawić do rozważenia i do, mam nadzieję, implementacji, aby tam stworzyć strefę miejsc parkingowych czasowych, żeby wyeliminować parkowanie, porzucanie samochodu na kilka dni często, tak? No bo jak ktoś do hotelu przyjeżdża, to nawet na 3 dni potrafi zostawić tam samochód i blokuje miejsca dla rodziców uczniów, blokuje miejsca dla osób, które korzystają z Orlika i potem te osoby nie mają gdzie zaparkować. Często, nie wiem, parkują na ulicy bezpośrednio albo parkują na trawie, co też jest niepożądane. I myślę, że taki jakby sposób i taki pomysł tam wprowadzenia strefy parkowania czasowego, typu, nie wiem, godzina, tak, na przykład dla tych, co korzystają z Orlika, albo dla rodziców, którzy idą na zebrania, czy 2 godziny maksymalnie, byłby dobrym sposobem wykorzystania tych miejsc postojowych, no bo one rzeczywiście na tej krótkiej, zamkniętej ulicy powinny służyć przede wszystkim, myślę, rodzicom uczniów ze szkoły podstawowej i właśnie i korzystającym z Orlika. Więc jakby prośba o rozważenie tego pomysłu i jakby przyjrzenie się tak, aby można taki pomysł było zaimplementować, aby rzeczywiście te miejsca czy na Kiss and Ride służyły, czy na postój na przykład przy, nie wiem, zebraniach, czy przy konieczności odbycia spotkania, nie wiem, z nauczycielem, na przykład rodzica, który podjeżdża pod szkołę i musi na pół godziny, na godzinę do szkoły dotrzeć. Więc to nie oczekuję odpowiedzi teraz, tak prośba o zastanowienie się nad tym tematem, rozważenie go i myślę, będziemy dyskutować w niedalekiej przyszłości. Dobrze. To tyle, szanowni państwo. Nie widzę więcej zgłoszeń, pytań. Część radnych już opuściło salę, część się usprawiedliwiała, część się nie usprawiedliwiała, niestety. No ale jakby na tym kończymy i myślę, że jest to ostatnia sesja przed świętami. Myślę, że będą jeszcze, chociaż nie wiemy do końca, ale tak mi się wydaje. Będą oczywiście jeszcze okazje do składania sobie życzeń. Jest wiele spotkań w dzielnicy, na które Państwa gorąco zachęcam do uczestnictwa w tych spotkaniach. Dostajecie również zaproszenia i z Centrum Kultury Wilanów, i z innych naszych instytucji. Będzie też, myślę, spotkanie wigilijne w Urzędzie Dzielnicy. Też wtedy dostaniemy na nie zaproszenie. Więc jeszcze okazji do składania sobie życzeń będziemy mieli, myślę wiele, ale tym, którzy nie będą, chciałbym złożyć najlepsze życzenia świąteczne, spokojnych, zdrowych, wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, tak abyście Państwo mogli odpocząć i spędzić je w gronie swoich najbliższych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wytrwanie i do końca sesji zamykam 14. sesję Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Dobrej nocy.